Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Jeszcze rano wszystkie media przypominały, że prezydent Andrzej Duda ma 3 tygodnie na decyzję w sprawie ustawy o powołaniu komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Tymczasem przed południem prezydent ogłosił, że już decyzję podjął, podpisał ustawę i jednocześnie kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. I między innymi o tym będziemy mówili w dzisiejszym programie, ale też o trasie dotrzymanego słowa Prawa i Sprawiedliwości, ostatniej konwencji lewicy, sposobach wywarcia presji na reżim Łukaszenki. A gośćmi Polskiego Radia Białystok są senator Prawa i Sprawiedliwości Jacek Bogucki. Witam pana.
Dzień dobry, witam państwa.
I Jan Trofimiuk, dyrektor Biura Podlaskiej Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Na początek pytanie do panów. Jak panowie myślą, skąd taki pośpiech prezydenta w sprawie ustawy?
Tego typu komisja,
senator
tego
Jacek
typu
Bogucki.
Działania powinny były być podjęte już dawno. Tylko pamiętajmy o tym, że do czasu wybuchu wojny no to w państwach europejskich zdarzały się nawet takie rzeczy, że ktoś kończy funkcję kanclerza Niemiec i idzie prosto do pracy do Putina, no do spółki zależnej od reżimu Putina. W Polsce to się nie zdarzyło na szczęście do tej pory żadnemu politykowi. Wprawdzie jeden z polityków poszedł na Ukrainę kraść, no ale jeszcze przed wojną, ale to taki jedyny wypadek i na Ukrainę, nie do Rosji. Ale to mi się nie mieści, myślę, żadnemu z polskich polityków nie mieści się w głowie, że coś takiego w Polsce byłoby dopuszczalne i możliwe. Tym niemniej, no już raz straciliśmy niepodległość przez zdrajców, przez tych, którzy współpracowali z obcymi, ja mówię o rozbiorach. I dzisiaj ta sytuacja się powtarza. Ja sam miałem do czynienia na moim Facebooku, jak wybuchła wojna na Ukrainie. Pod każdym moim tekstem pojawiały się wpisy dotyczące Wołynia, dotyczące Ukrainy, negatywne o Ukrainie.
Czyli ma to związek z presją Rosji,
tak,
z presją
i
wojenną?
Było to ewidentne trolowanie, było to ewidentne hejtowanie, więc z tym mamy do czynienia, ale niestety mieliśmy do czynienia też z czymś takim, no, co nie powinno się zdarzyć nigdy. Teraz przecież już chyba nawet ludzie najbardziej wierzący, nie wiem, Putinowi najbardziej chyba spolegliwi wobec wiary w to, że tam jest podobna demokracja jak w innych państwach Europy, zdają sobie sprawę, że ten reżim nie ma litości. No, mówimy o reżimie Łukaszenki. Ja nie wiem, czy on jest jeszcze reżimem Łukaszenki, bo Putinowi, przepraszam, Łukaszence przydarzyło się chyba to samo, co kiedyś Bierutowi. Pojechał do Moskwy i wrócił w trumnie. Pojechał do Moskwy na spotkanie z Putinem Łukaszenko i wylądował w moskiewskim szpitalu w stanie ciężkim. To tam nie ma demokracji, nigdy nie było. A działanie poprzez służby, działanie poprzez mordowanie przeciwników politycznych było zawsze tradycją i Rosji carskiej, i potem Rosji szczególnie sowieckiej, ale to trwa do dzisiaj. I w związku z tym nie bądźmy naiwni, że Polska też nie była poddawana tego typu wpływom. Zresztą ja chciałbym w końcu wiedzieć, dlaczego Donald Tusk oddał śledztwo w sprawie Smoleńska, gdzie rozbił się samolot wojskowy, bo przypomnę,
i że myśli pan, że ta komisja tą sprawę wyjaśni?
Jakbym dokończył tylko. Rozbił się samolot, bo często o tym zapominamy, mówiąc, że to był samolot prezydencki. Nie, to był samolot wojskowy, pilotowany przez pilotów wojskowych, na którego pokładzie byli generałowie natowscy polscy. I na pokładzie którego był przywódca polskiego państwa. I żadne przepisy nie pozwalały na to, żeby oddać Rosji to śledztwo. No, jeśli ktoś dziś wierzy, że to śledztwo było przeprowadzone uczciwie, no to już naprawdę ja gratuluję. tej sytuacji, w tym, co się dzieje na Ukrainie, naiwności.
Chyba to oczekiwania względem tej komisji są bardzo duże. Zbyt wiele różnych wątków. Służby specjalne polskie wiele lat to rozpracowują i nie było żadnych zarzutów, a teraz komisja złożona z 9 posłów miałaby tą sprawę jakoś rozwikłać. Wiele, wiele spraw. Czy ważne jest zbadanie wpływu Rosji na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski? Jan Trofimiuk z Nowej Lewicy.
Oczywiście, że badanie takich wpływów jest ważne, natomiast ta komisja jest jakąś farsą. Uważamy to nie tylko nasza partia, ale również wszystkie partie opozycyjne, że to jest typowo komisja polityczna, która ma zdyskredytować Donalda Tuska i to przede wszystkim. Natomiast cała otoczka tej ustawy, która została dzisiaj dowiedzieliśmy się, że została podpisana. Ja jestem osobiście też zaskoczony, że tak szybko, bo były mniej poważne kwestie podpisywanych ustaw, które to trwało tygodniami, podpisywanie przez pana prezydenta, a tutaj raptem od piątku.
Być może dlatego, że to ważna ustawa.
Ważna na pewno dla partii PiS. Wiadomo, że zbliżają się wybory. Ta komisja do 17 września bodajże ma już podjąć pewne ustalenia. Wiemy, że to jest okres przedwyborczy. Moje pytanie jest, co robiły sądy, co robiło Ministerstwo Sprawiedliwości przez 8 lat. Jeżeli byłyby jakieś zarzuty odnośnie czy jakichś tam wpływów rosyjskich, czy innych tematów, i to są do tego powołane organy, jest prokuratura, są sądy i należało to w ten sposób przez ten czas, skoro szumnie nazwana reforma Ministerstwa Sprawiedliwości miała zmienić polską tą sytuację w tej kwestii, to stoimy na stanowisku, że był czas, żeby te sprawy w jakiś sposób rozpocząć, a nie teraz powoływać 3 miesiące przed, czy 4 miesiące przed wyborami komisję, która normalnie nie powinna, moim zdaniem i zdaniem politologów i nie tylko, w ogóle w takim kształcie powstać, ponieważ narusza to już przewodniczący Czarzasty i nie tylko inni szefowie partii podkreślają, że ta ustawa łamie przynajmniej 6 punktów ustawy zasadniczej, czyli konstytucji.
Czyli jakie punkty?
Między innymi to, że tutaj w tej ustawie, która została podpisana, ta komisja jest jednocześnie i oskarżycielem, i sądem, i od tej komisji nie można się w zasadzie odwołać.
Prezydent w dzisiejszym oświadczeniu zaznaczył, że można się odwołać. Są przecież sądy.
Tak, ale wiem, jak sądy działają. Sądy do sądu administracyjnego.
Decyzja komisji jest ostateczna, ale odwołać się można.
Odwołać się można do sądu. Dzisiaj głośno o tym się już mówię. Wypowiadają się w tej kwestii różni prawnicy i przede wszystkim to, co słyszałem w różnych mediach, są bardzo negatywne oddźwięki podpisania i, i w ogóle samej ustawy.
Panie senatorze, co pan na to, że przepisy są niekonstytucyjne?
Protestują pod Sejmem, odmawiają, odmawiają często pracy. Nie mówię o wszystkich sędziach, ale duża część sądów, tym przez ostatnie 8 lat się zajmowała, a nie sądzeniem, dlatego problem z sądownictwem dalej mamy, a tak naprawdę bronili swoich przywilei, żeby sędzią mógł zostać tylko syn lub córka sędziego i tak dalej. Przecież to było w tamtych czasach, to było oczywiste, że nikt spoza elity, jak to określono, specjalnej kasty i ich dzieci nie może do tego zawodu wejść. Ale jeśli chodzi o tą ustawę, więc to naprawdę nie chodzi o to, że sądy nie działają, że instytucje państwa nie działają, bo działają. Tylko, że mówimy tu o politykach, o działaniach często, w których kryminalnie nie da się udowodnić jako przestępstwa, ale no tak jak mówiłem, kanclerz Niemiec idzie prosto do pracy po pełnieniu funkcji.
Wszystko zgodnie z prawem.
Wszystko zgodnie z prawem. A w Polsce wójt po odejściu ze swojej funkcji, zgodnie z polskim prawem, nie może podjąć pracy w żadnej instytucji, wobec której wydawał decyzję. Wójt najmniejszej gminy, 2000 gminy, a prezydent czy premier mógłby iść do ruskich pracować. Polski także. Polskie prawo tego nie zakazuje. Więc to jest
prezydent
wyjaśnianie.
Prezydent Andrzej Duda podał argument, że chodzi o transparentność życia publicznego.
Wiara w to, że Schröder poszedł do ruskich pracować, bo wcześniej im czegoś nie załatwił pod stołem, no jest wiarą naiwną. Myślę, że tu jest
ta komisja w tym, ludźmi. Ta komisja w tym temacie nic nie zmieni.
Zmieni, bo będzie odpowiadać na pytania tego typu. Czy Radek Sikorski, oskarżając Amerykanów o wysadzenie Nord Stream 2, czy Nord Stream 1, nie pamiętam, który to miał tą awarię, działał w porozumieniu z Rosją, na zlecenie Rosji, czy wcześniej tak się mówili, że coś takiego zrobi w pewnym momencie z Ławrowem, kiedy tam w Moskwie się spotykali.
W 100% nie będzie w stanie tego komisja ustalić,
a jakie
będzie miała instrumenty, jeżeli chodzi o karanie.
O karanie będzie miała i to bardzo duże, bo jak tam czytamy w jednym z artykułów, mówi się o jednej karze pieniężnej, drugiej bodajże 50-tysięcznej, a nawet któryś tam paragraf mówi o możliwości doprowadzenia siłowego, czyli no, mówiąc tak lakonicznie, można zakuć w kajdanki i przyprowadzić. Oczywiście mamy nadzieję, że takich sytuacji nie dojdzie. Ja się tylko zastanawiam, jak można w ciągu 3 miesięcy podjąć jakiekolwiek działania i te działania mają sprawić, że ta komisja będzie wiarygodna, kiedy wiemy, jak się toczą postępowania i w sądach, i w prokuraturze, że to jest okres zbyt krótki, żeby podjąć jakiekolwiek prawidłowe kroki.
Panie dyrektorze, dlatego ta komisja nie skończy z kadencją pracy.
W połowie września nie będzie końca jej pracy.
Państwową, a nie sejmową na daną kadencję. Więc to jest zabezpieczenie dla tego, żeby postępowania były kontynuowane.
Zgoda, ona nie skończy, ale może w sposób bardzo mocny wpłynąć na, jeżeli będą to transmisje telewizyjne i wiadomo, media mamy publiczne, które jakby mają przekaz jednostronny, tak by to określił.
Proszę uważać, jest pan w radiu publicznym, a ja się z pana opinią nie zgadzam.
Ale na przykład ostatnia wizyta pana Kaczyńskiego na Podlasiu. Przykład, pierwszy redaktor na konferencji prasowej z TVP zadawał głos. Drugi był w kolejce redaktor z TVN-u, którego umiejętnie nie dopuszczono do głosu. I to o tym media piszą, o czym państwo doskonale...
Pamiętam, to redaktora z TVN-u nie interesowało to, co działo się w tym momencie, tylko jak zwykle...
Ale konferencja jest po to, żeby zadawać pytania i w jaki sposób na nie odpowiadać.
Wypadałoby na temat dziennikarzowi zadawać, jeśli jest temat konferencji jakiś.
Tematu, zgodził się pan z tym, że należy zbadać kwestię wpływów Rosji w Polsce. Powiedział pan, że na pewno nie przez taką komisję.
Na pewno
wobec
nie
tego
przez taką.
Jak to zbadać?
To, co powiedziałem wcześniej, są sądy, jest prokuratura. Jeżeli ktoś ma dowody, są poszlaki jakieś, no to po to są organy do tego powołane, żeby w sposób demokratyczny tego dokonały, a nie robić coś, co jest tworem, tak jak powiedziałam, jak prawnicy się wypowiadają, niezgodnym z konstytucją i robić to tuż przed...
Panie dyrektorze, jeśli ktoś jest polskim premierem, polskim ministrem, i działa na niekorzyść Polski.
Ale to nie zostało udowodnione w żaden sposób.
Ale chwilę. To tak naprawdę jest tylko odpowiedzialność konstytucyjna, odpowiedzialność polityczna, bo to jest tak trudne do udowodnienia, kryminalnie mówię. Dlatego prokuratura czy inne organy państwa mają tu troszkę związane ręce. Podawałem przykłady. Gdybyśmy jako pierwsza Rzeczpospolita nie pozwolili zdrajcom z Targowicy działać na niekorzyść Polski, to byśmy pewnie niepodległości nie stracili. Na ogół problemem każdego państwa są wewnętrzni wrogowie, są zdrajcy, którzy wewnątrz działają na niekorzyść i z tego powodu wiele mocarstw, wiele państw historii świata upadło. Polsce niestety to też się przydarzyło i nie pozwólmy, żeby przydarzyło się ponownie. Dlatego powinniśmy zbadać to, co działo się w tamtym okresie. Powinniśmy wiedzieć, o czym na molo rozmawiał Tusk. No, on opowiadał, że o pogodzie rozmawiali, a być może ustalali, co się stanie za chwilę.
Nie tego nie jest w stanie ustalić.
Z prezydentem, no bo gdzieś tam wymknęło się późniejszemu prezydentowi, wtedy marszałkowi już chyba Sejmu Komorowskiemu, wymknęło się, że może prezydent gdzieś poleci. No i trzy kropki. I się zmieni sytuacja w Polsce. No to było jakby przyznanie się do winy. Niech wyjaśni w końcu, co miał na myśli, mówiąc takie słowa. No nie wierzę, że opowiadał jakieś bzdury. Mówił to, co pewnie wiedział i co się mu wymknęło.
Panie senatorze, na pewno ani pan, ani ja, nikt nie uwierzy, że czy pan Tusk, czy inny polityk, jeżeli coś mu się nie udowodni, że będzie w tej chwili przed tą komisją mówił o jakieś niestworzone rzeczy albo próbował. Raczej to jest...
Ale myślę, że wielu świadków będzie chciało zeznać prawdę, jak nie będzie się bało i będzie mówiło to, co wie o działaniach tych ludzi, no bo przecież nie działali w próżni, działali w otoczeniu współpracowników, działali w otoczeniu pracowników kancelarii, czy to premiera, czy ministerstw, więc to naprawdę są ci ludzie, którzy mogą mieć wiedzę, mają pewnie wiedzę. Niektóre dokumenty już ukazywały się, choćby jakieś porozumienia dotychczas poufne, nieujawnione z Rosją, ale jak one powstawały, dlaczego w takiej formie niekorzystnej dla Polski, no to myślę, że ci, którzy przy tym brali udział, a nie robili tego dlatego, że chcieli zaszkodzić Polsce, tylko byli zobligowani swoimi zadaniami zawodowymi jako pracownicy instytucji, myślę, że zechcą to powiedzieć. I to jest zadanie dla komisji, żeby wyjaśniać takie kwestie. To nie jest zadanie dla sądu, dla prokuratury, bo no, póki nie ma dowodów na to, że było to przestępstwo kryminalne, no to trudno, żeby angażowały się w to służby kryminalne. Mówimy tu o czymś gorszym niż przestępstwo, jak to kiedyś powiedziano, większym przestępstwem niż jakiekolwiek inne jest zdrada państwa, zdrada stanu.
A kto zasiądzie w komisji? Widzi pan już jakiś posłów, konkretne nazwiska, które byłyby na tyle mocne, żeby uzyskały też poparcie opozycji?
Myślę, że tutaj powinni zasiąść przedstawiciele wszystkich klubów i to dawałoby gwarancję, że to postępowanie będzie toczone w taki sposób, żeby nie pominać żadnych faktów, a wyjaśniać całą prawdę. A co do tego, jak poszczególne kluby wskażą, nie jestem w Sejmie, jestem w Senacie, więc my nie wskazujemy akurat.
Platforma Obywatelska już zapowiedziała, że nikogo nie wyśle do komisji. A co z nową Lewicą?
Lewica na pewno zbojkotuje tą komisję. Nie będzie swoich kandydatów takiej komisji również dawała, bo przede wszystkim uważamy, że ona jest niekonstytucyjna. To od tego
o niekonstytucyjności może stwierdzić tylko Trybunał Konstytucyjny.
Tak, ale pan prezydent zrobił dzisiaj taki dziwny ruch, bo podpisał ustawę, a jednocześnie skierował ją do Trybunału. Zastanawiam się, jaka będzie teraz rola Trybunału, w jakim składzie on się zbierze, kiedy się zbierze i w ogóle co on ma określić.
No, to już nie pierwszy taki przypadek. Pamiętam, za poprzednich prezydentów też zdarzało się, że prezydent podpisywał ustawę i kierował do Trybunału, mając wątpliwości co do albo zgłaszane przez choćby tutaj opozycję wątpliwości.
Prezydent uznał, że ustawa jest na tyle ważna, że należy ją natychmiast podpisać, ale ponieważ są wątpliwości związane z konstytucją, dlatego kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego, ale prezydent chce też powołania Europejskiej Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich i zwrócił się do premiera, aby tę sprawę poruszył na Radzie Europejskiej.
Bardzo dobry pomysł, bo to, co mówimy o Schröderze, potem pani Merkel, ale także prezydenci kolejni właśnie Francji.
Senator Jacek Bogucki.
Prezydentem Francji. No widać ewidentnie, jak działali przez lata na korzyść Rosji i dalej nie stają w prawdzie, nie stają jednoznacznie po stronie Ukrainy, stosują różne umniki. Chciałbym wierzyć, że to tylko z powodów gospodarczych, bo bronią jakichś tam związków gospodarczych swoich przedsiębiorców z Rosją, ale no ta moja wiara jest mała w to, że to są tylko powody gospodarcze, więc należałoby wyjaśnić, no dlaczego Europa tak zgłupiała i zawierzyła, że Putin jest w stanie być demokratą, jak to powiedział Donald Tusk, współpracować z Rosją taką, jaka ona jest. No nie, z bandytami się nie współpracuje, ze zbrodniarzami się nie współpracuje.
Tak, ale wszyscy...
Jan Trofimiuk z Nowej Lewicy.
Cała Europa współpracowała i bardzo dobrze na tym wszyscy gospodarczo wychodzili i nikt chyba zdrowo myślący jeszcze kilka lat temu nie przewidywał, że dojdzie do takiego
bandytstwa. Abchazji, po wielu innych terenach, które Rosja pacyfikowała bezwzględnie, mordując ludzi, no to już naprawdę naiwność. Ale albo udawanie, że się nie widzi.
Myślę, że nie, że tutaj to pan senator tak daleko te wnioski. Nikt na pewno nie myślał, że tutaj Ukrainę czy inne państwa zostaną zaatakowane.
No tak, ale Gruzję troszkę bardziej odległą. Gruzja... Co tam z Gruzji? Czort z Gruzją, tak?
No były, no tak, były konflikty, prawda, i Stany Zjednoczone prowadziły i inne, ale to jest już ta sytuacja, jakby wymknęła się wszystkim spod kontroli i no, pragnę tutaj zaznaczyć, że mówimy tutaj o uzależnieniu od, przede wszystkim od surowców rosyjskich i o tym, co pan wspomniał tutaj o Schröderze, o takich, myślę, że tutaj przede wszystkim jakieś finansowe były przesłanki, że taka współpraca jest. Nawiązując czy odpowiadając na redaktor pani w sprawie tego europejskiego propozycji, jeżeli kraje europejskie, większość krajów demokratycznych podejmie taką decyzję, że taka komisja powinna powstać, to na pewno klub Lewicy będzie też się jakby przychylał do takiej propozycji, żeby wspólna europejska komisja na demokratycznych zasadach powstała i wtedy będziemy mogli swoich przedstawicieli do takiej komisji przedstawić.
Być może już na najbliższym posiedzeniu za 2 tygodnie Sejm wybierze kandydatów do komisji. W połowie lipca miałaby zacząć działać. A teraz przejdziemy do kolejnych tematów, które zdominowały życie polityczne w ostatnich dniach.
Gry polityczne.
W weekend prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zainaugurował na Podlasiu akcję Trasa dotrzymanego słowa PiS. Dlaczego od Podlasia PiS zaczął?
No, to była wizyta przy granicy. To był chyba największy atak na Polskę, poza tymi atakami medialnymi czy atakami poprzez troli w internecie, w mediach społecznościowych. To był największy atak fizyczny na polską granicę od czasów II wojny światowej. W związku z tym, no dzisiaj chyba już nie mamy wątpliwości, że był on przygotowany przez Łukaszenkę we współpracy z Putinem. Celowo tych ludzi ściągano, wprowadzano w błąd. Trzeba współczuć tym ludziom, którzy wprowadzeni w błąd zapłacili ogromne pieniądze, żeby dojechać do Europy Zachodniej, bo taki był przecież ich cel. Ale wykorzystani zostali bezwzględnie jako, no niestety powiem takie brzydkie słowo, mięso armatnie. Zostali użyci jako żywa tarcza. Zresztą Sowieci mieli w tym do czynienia, bo w niedalekim Grodnie mieli doświadczenie w tym zakresie w niedalekim Grodnie, także na czołgi sowieckie, przedczołgi i na czołgi stawiano Polaków, żeby w 1939 roku, żeby łatwo wejść, więc to nic nowego. Ja współczuję tym, którzy początkowo uwierzyli, że to są uchodźcy, to są, a nie imigranci zarobkowi z całej właściwie już teraz Azji, Afryki, no tej może południowo-wschodniej Azji i Afryki. I uwierzyli, że dzieje się to zupełnie bez udziału służb rosyjskich i białoruskich.
Czyli co na tej trasie się znajdzie?
Dotrzymanie słowa polega na tym. Powiedzieliśmy, że będzie płot i powstał w ciągu roku. Donald Tusk powiedział, ten płot nie powstanie ani za rok, ani za 3 lata, ani nigdy. A niedawno mówił, że on wcale czegoś takiego nie mówił. No jest nagranie, mówił, kłamał wtedy, kłamie teraz, kłamie cały czas. Tu, panie dyrektorze, pan broni Czarzastego, broni pan innych działaczy lewicy.
Ale na pewno nie jest rzecznikiem Donalda Tuska, więc proszę tego nie kierować do naszego gościa.
Bo to jest oszust. To jest oszust, to jest człowiek, który cały czas kłamie, a my dotrzymujemy słowa. I to dotrzymujemy słowa w czasach, kiedy mieliśmy 2 lata walki z koronawirusem.
Czy faktycznie PiS dotrzymuje słowa? Jan Trofim i Lewicy. W czasach,
kiedy mieliśmy wojnę na Ukrainie.
Z tym dotrzymywaniem słowa jest wiele, można wymieniać sytuacji, wiele takich postulatów, które słyszeliśmy 4-8 lat temu i no... Poza chyba programem 500+, no to, bo zawsze to jest taki sztandarowy program i tutaj PiS się chwali, tutaj można powiedzieć, że w tym temacie zostało dotrzymane. Natomiast sprawa sądów, miało być lepiej, miało być szybciej, miało być sprawniej, to się zupełnie nie udało.
No tak, bo nadzwyczajna kasta broni swoich interesów i interesów swoich dzieci.
Ale mając większość w parlamencie, większość spraw można byłoby w jakiś sposób załatwić.
Nie mamy większości sędziów.
Nie będziemy już rozwijali tego tematu. Program, pamiętam, bardzo mocno taki naciskany program mieszkaniowy, mieszkanie dla każdego. Pan prezes Kaczyński sam się przyznał, że ten program, no niestety, dla PiS-u nie wyszedł. I można tu jeszcze wiele. Na pewno dla PiS-u wyszło obsadzanie swoimi ludźmi wszystkich stanowisk, wszystkich spółek Skarbu Państwa. To wyszło znakomicie.
Ale o ile pamiętam, moja 30-kilkuletnia kariera jako dziennikarza, to zawsze tak było. Kto jest u władzy, ten obsadza stanowiska.
Wtedy to było do sprzątaczki z szacunkiem dla sprzątaczek włącznie. Każdy musiał należeć do słusznej partii. I nie mówię to o latach komunizmu, tylko o późniejszych.
A czy jest szansa, że kiedyś to się zmieni?
Zmieniło się, bo no choćby w jednej z instytucji nie będę, bo nie chcę szkodzić tej osobie, w jednej z instytucji, to także za moją rekomendacją zastępcą dyrektora została osoba, która była członkiem PSR-u. I to się działo parę miesięcy temu. My nie mamy tego typu uprzedzeń. My nie mamy tego typu doboru kadr. Natomiast co do dotrzymywania słowa, jeśli chodzi o mieszkania. W mojej rodzinnej gminie blok 20 chyba paromieszkaniowy. Pierwszy od czasów komunizmu. W wielu gminach powstają te mieszkania komunalne. Program jako cały nie wyszedł, ale pamiętajmy, co się w międzyczasie działo. Koronawirus, wojna na Ukrainie, ogromna inflacja i tak naprawdę manipulacja cenami nośników energii, ale też materiałów budowlanych. No przecież co się działo rok temu z materiałami budowlanymi. Więc to na pewno utrudniło dotrzymanie tego słowa. Ale z punktu widzenia Podlasia, to ja powiem, troszkę się i cieszę. Bo te mieszkania to głównie są potrzebne w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku. Mniej ich potrzeba na Podlasiu. Koronawirus pokazał, że w zawodach tak poszukiwanych jak dobry informatyk można pracować z Podlasia. Raz w tygodniu pojechać do swojej firmy, która ma na ogół siedzibę w Warszawie. No bo tam się mieszczą największe firmy niestety i mieszkając na Podlasiu pracować w czystym powietrzu, wprawdzie te ptaki rano hałasują śpiewając, ale myślę, że to lepiej.
Ale żeby tu pracować, też by się te mieszkania
przydały.
Nie, bo to
ktoś ostatnio zarzucił.
Od nas ludzie uciekają, a gdyby mieli fajne mieszkanka, to chętniej by też tutaj przybywali.
Więc mówię, jest mnóstwo pustych, w mojej wsi, w innych wsiach jest mnóstwo pustych domów do kupienia za niewielkie pieniądze. Można się tu wprowadzić, wyremontować sobie i mieszkać w idealnych warunkach, pracować dla dużej nawet korporacji. Więc to jest moim zdaniem lepszy pomysł niż pomysł lewicy, żeby tą Warszawę dalej zabudowywać.
Ale liczba takich zawodów niestety jest ograniczona, które mogą zdalnie pracować.
Bardzo dużo. Naprawdę, gdyby wszyscy, którzy pracują zdalnie, wyprowadzili się nagle z Warszawy, Warszawa by po prostu szała. Wiem, co mówię.
A jakich obietnic zamierza dotrzymać nowa lewica?
No, tych
tam
obietnic...
sporo deklaracji, na przykład na sobotniej konwencji lewicy
oczywiście
padło.
Oczywiście, to sobotnie, ale poprzednie różne konwencje, które w różnych tematach, w różnych zagadnieniach były. Zresztą dowodem na naszą aktywność jest przedstawienie w tej chwili już chyba ponad 200 ustaw, które praktycznie żadne nie zostały zrealizowane, poszły do tak zwanej zamrażarki sejmowej. Jeszcze może tutaj wspomnę o programie 500+, ale to, co program wyszedł, ale jaki miał cel? Przede wszystkim to miało zwiększyć dzietność w Polsce.
Ale zdecydowanie zmniejszyło ubóstwo, czym chyba też jest lewica.
Ale co do dzietności, to ja powiem tylko jedno zdanie, jak wejdę w słowo. Jaka byłaby dzietność, gdyby 500+ nie było? Nie sprawdziliśmy tego doświadczalnie.
Nie da się tego sprawdzić.
Bo tego się nie da sprawdzić.
Nie da się sprawdzić, więc być może byłoby, jestem przekonany, że byłoby zdecydowanie gorzej. Bo 500+ dało to, że matka nie bała się, że jak straci pracę, to nie będzie miała żadnych dochodów. Miała jednak przynajmniej ten dodatek do pensji na ogół ojca, chociaż przecież są różne...
Ale zlikwidowaliście państwo dodatek, w ogóle fundację, fundowanie in vitro, program in vitro został zatrzymany. A tutaj no, wiemy, ile tysięcy dzieci się rodziło, bo sytuacja zdrowotna na całym świecie jest taka. Wiemy, ile małżeństw ma problemy z potomstwem i ten program naprawdę wiele, wiele dobrego wielu rodzinom, nawet w mojej rodzinie są przypadki, gdzie gdyby nie program właśnie in vitro, gdyby nie ten sposób poczęcia, no to rodziny byłyby bezdzietne. Także uważam, że i my jesteśmy za uruchomieniem, między innymi już jeżeli proszę przychodząc do...
Jest, tylko nie jest dofinansowany.
Nie jest dofinansowany, oczywiście, ale...
Bo zabroniony nie jest.
Ale pan senator wie, jakie to są koszty. To nie każdego, to trzeba być dosłownie milionerem w cudzysłowiu, tak, ale być majętnym,
zwłaszcza, że czasami jest to kilka prób nawet
zajścia
w ciążę.
Oczywiście, to nie jest tak, że to... I każdemu to też się nie udaje. To nie znaczy, że każda próba w tym programie kończy się powodzeniem.
Kolejne postulaty lewicy?
No ale z jednej strony za in vitro, z drugiej strony za aborcją, no, za zabijaniem dzieci. No to jest jakaś niespójność moim zdaniem, jeśli chodzi o lewicę. Bo
czy w tej kampanii głośno mówicie o aborcji?
Nie, o aborcji nie mówimy głośno, ale mówimy również o tym, że kobiety mają być szanowane, kobiety mają zarabiać tyle, ile mężczyźni na podobnych czy takich samych stanowiskach. Mówimy o żłobku dla każdego, mówimy o programie mieszkaniowym, mówimy o... No, innych programach, może akurat z PiS-em, niektórych bardzo spójnych, bo
na przykład piątkowe głosowanie było bardzo spójne,
tak,
pod rękę
i wszyscy
posłowie i PiS-u, i lewicy szli.
Za tym samym.
Lewica rządziła w Polsce w tym 30-leciu wolnym podobnie długo jak Prawo i Sprawiedliwość. My 10 lat, wy chyba też gdzieś tam około tego.
Chyba 8, tak.
8 tak. To było, tak? No, podobny
tak,
okres.
Tak, tak.
No i co wy z tych zapowiedzi zrealizowaliście wtedy? Którą z tych zapowiedzi udało wam się wdrożyć w tamtych czasach, kiedy wyście rządzili?
No, za daleko...
ale ja mówię, była szansa.
Przede wszystkim wprowadziliśmy Polskę do Unii Europejskiej. To było...
Najpierw do Układu Warszawskiego,
Układ Warszawski to już czasy...
I to był RWPG.
Proszę o tym nie mówić, bo...
No jak, tak było.
To nie lewica.
Tylko
komuniści. No, ale ja też zostałem wychowany jeszcze w czasach, pamiętam, tych minionych i też mnie mocno namawiano do tak zwanej partii jedynej tego i jakoś nie byłem... udało mi się uniknąć...
Szanuję tych, którzy
są
dziś w lewicy,
nie byli... I nie czuje się pan spadkobiercą tamtych czasów.
się zupełnie spadkobiercą. Nie wiem jak pan senator, bo jest chyba pan kilka lat starszy, więc...
Nie byłem. Nigdy.
Więc no to akurat jesteśmy na tym samym wózku.
Też
w tym temacie. Pani redaktor też.
Pani redaktor za młoda.
Proszę jakby nie mówić o tym, co nasi prawda, dziadowie, gdzie należeli i co robili. Natomiast mamy duże osiągnięcia i przez pewien okres nie byliśmy w Sejmie. Znowu wróciliśmy i mam nadzieję, że teraz po nowych wyborach będziemy wspólnie z opozycją, dzisiejszą opozycją współrządzili. No i mam nadzieję, że wiele tych naszych postulatów będzie zrealizowanych w ramach koalicji.
Między innymi 100% chorobowe. Co na to Prawo i Sprawiedliwość?
Przypomnę, że te 80% to wie pan, czyj rząd prowadził? SLD, PSL. W 95 roku. To 80%.
Lewica zmienia zdania. Jest szansa, że PiS się przychyli do tego
dobrze,
postulatu?
Że gdyby wiedzieli, bo mówią też, że te 100% kobietom, które są w ciąży, to jest dla kobiet, które są w ciąży od dawna.
Jest nadal tak.
Tak, więc tu nie ma potrzeby wprowadzania. To tylko w przypadku innych chorób. W przypadku chorób zawodowych tak. Też 100%, więc część już tego jest wprowadzone, no ale to są oczywiście zawsze koszty, które wymagały podwyższenia składek chorobowych, więc Czy o tym też mówicie? No bo trzeba to z czegoś sfinansować. Ale oczywiście tu jesteśmy zawsze zgodni, jeśli chodzi o programy społeczne. To tylko trzeba wyważyć. No choćby uchwalony ostatnio 14. emerytura na stałe, czy dla niepełnosprawnych bardzo ważny program.
Ale to się odbyło to dopiero po wielkich protestach.
No tak. Trzeba zdawać sobie sprawę, że zawsze trzeba wyważyć, na co stać budżet, na co stać państwo. Ja przypomnę, będę to powtarzał wielokrotnie, że przychodzi widzieliśmy walkę z koronawirusem, gdzie trzeba było Polakom pomagać, wszystkim przedsiębiorcom trzeba było pomagać, teraz trzeba rolnikom pomagać w związku z problemami na rynkach rolnych światowych, nie tylko tym importem z Ukrainy. Więc a propos rolników, to obchodzimy dzisiaj drugi dzień Zielonych Świątek w tradycji katolickiej. A więc święto niepodległościowego ruchu lodowego, więc wszystkim rolnikom życzę, żeby spełniły się słowa Witosa. Ja je zacytuję. Wszyscy chłopi, drobni rolnicy, wszyscy ludowcy, to jedno zdanie, powinni uroczyście obchodzić ten dzień jako widoczny znak walki o lepsze jutro, o byt drobnego rolnictwa, o panowanie prawa i sprawiedliwości. 90 lat temu przewidział,
senatorze,
że panowanie Prawa i Sprawiedliwości będzie dobre dla...
odpowiednie pieniądze za swoją pracę, za swoje produkty, nie poniżej kosztów produkcji.
Tak, tylko jesteśmy w Unii Europejskiej. Mamy narzucone koszty produkcji wysokimi standardami europejskimi. Ja się z tego cieszę, ale przez to jesteśmy niekonkurencyjni wobec Nowej Zelandii, Argentyny, Brazylii i musimy wspierać rolnictwo dotacjami, wsparciem i to chyba każdy Polak rozumie. Bo inaczej, no tam ta tania żywność, gorszej jakości, ale tania, nie tylko zupełnie zasypie nas. Zupełnie zresztą tak.
No, ale to też jest polityka rządu, którą uwolniliśmy tą granicę z Ukrainą.
Nie rządu, to Unii Europejskiej.
Nie, tutaj pan mówi, ale ja mówię o tym ostatnim sytuacji ze zbożem, które z Ukrainy nas zalało, które, jak się okazało, nie przeszło, czy nie przechodziło żadnych badań i robił się problem i stąd te protesty rolników. I tutaj państwo teraz próbujecie reagować, kiedy idą wybory i widać, że...
Dyrektorze, tematach rolnych nie próbuję ze mną dyskutować. Dzisiejsza cena na giełdzie Matif francuskiej pszenica 1040 zł. Z dostawą na miejsce. To jest główna przyczyna niskich cen zbóż. Import z Ukrainy się do tego dołożył, ale też kłamstwem jest, że nie było kontrolowane. Nie było kontroli w firmach, do których docierały, bo takiej nigdy nie prowadzono. Natomiast na granicy każda partia musiała być skontrolowana i była kontrolowana albo przez weterynarię, albo przez GIHARS, albo przez inspekcję ochrony roślin.
No tak, ale szkoda, że komendanta głównego policji nie skontrolowano, że przywiózł sobie do gabinetu.
Ej, skaczemy po tych wątkach. Teraz przejdziemy do tematów związanych z naszymi zagranicznymi
Mówił Witos, jest dobre dla polskiej wsi i podlaskiej i Podlasia.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Jak dużą presję Polska powinna wywierać na reżim Łukaszenki w sprawie chociażby Andrzeja Poczobuta?
Znaczy, ja już mówiłem, że nie wiadomo, czy to jeszcze jest reżim Łukaszenki, no bo przecież on leży chory, tak chyba nieprzytomny gdzieś tam w Moskwie. Obawiam się, że wróci i to szczerze się obawiam, bo każda śmierć jest tragedią dla kogoś.
Czy ta lista przygotowywana przez rząd z nazwiskami kilkuset funkcjonariuszy, w tym sędziów i prokuratorów, to
wróci,
dobry pomysł.
Wróci w trumie, jak kiedyś Bierut do Polski wrócił z Moskwy w trumie. To jest niestety bardzo prawdopodobne, tylko no, gdyby na Białorusi była szansa na zmianę w dobrym kierunku. Natomiast boję się, że jeśli będzie to decydował o tym Putin, kto będzie następcą Łukaszenki, to może być jeszcze gorzej. Ale ten reżim powinien upaść, natomiast no, to widać było, zresztą od lat o tym wszyscy wiedzą. I dalej i pan dyrektor, i inni na lewo od nas, Platforma, PSL, Lewica, udają tam w Brukseli, ci, którzy są przedstawicielami w tamtym parlamencie, i Europa Zachodnia udaje, że tam jest jakiś system z Księżyca. Nie, to jest system narzucony przez Putina, utrzymywany, wspierany przez Putina, przez Rosję. I to jest przykład na to, że z takim krajem bandyckim jak Rosja nigdy nie wolno było współpracować. Trzeba było prowadzić twardą politykę od zawsze, bo inaczej tacy ludzie jak Poczobut będą siedzieć w więzieniach.
Jeżeli chodzi o sytuację tutaj, akurat w tym temacie się zgadzam z panem senatorem, natomiast ja chciałbym tutaj odnieść się do sytuacji na Białostoczyźnie czy na Podlasiu. Przez zamknięcie granic tutaj chcemy zauważyć, że ten nasz region został zupełnie wykluczony. Zobaczcie państwo, że mieliśmy kilka przejść granicznych. Ja nie mówię w tej chwili o sytuacji, że zakazujemy importu przyjazdu tych samochodów ciężarowych z towarami, ale...
Bo jest projekt rozporządzenia o zawieszeniu ruchu towarowego na przejściach z Białorusią dla ciężarówek,
w tej chwili ja mówię o... Akurat nie możemy porównywać społeczeństwa białoruskiego do rosyjskiego, bo one przez kontakty tutaj bliższe z Europą Zachodnią, czy z Polską, i dla nich to jest Europa już Zachodnia, zostało w jakiś sposób wyedukowane i te demokratyczne postawy tutaj występują, a odcinając przejścia dla ruchu, nazwijmy to prywatnego, osobowego, zostaliśmy wykluczeni. Zobaczcie państwo, że wszystkie przejścia na terenie województwa lubelskiego funkcjonują. Na terenie naszego najpierw zamknięto Połowce, Czeremcha, Połowce, jedne przejście, potem z wiadomych względów Kuźnica, kiedy była ta walka, a ostatnio został w lutym zamknięty ruch na przejściu w Bobrownikach i w tej chwili nie mamy żadnego przejścia, a przecież wiemy i historycznie mieliśmy kontakty i rodzinne, i nie tylko, i
dobrze,
handel.
Czyli jak oceniają panowie ostatnie propozycje rządu? Lista sankcyjna z nazwiskami kilkuset funkcjonariuszy reżimu Łukaszenki, a także zawieszenie ruchu towarowego na przejściach z Białorusią.
To,
czy to będzie skuteczne?
To będzie skuteczne,
efekt?
I uważam, że zakazy, czy tam w jakiś sposób zakaz w ogóle przemieszczania się dla tego reżimu, dodatkowo ci wszyscy, którzy pomagają w przepychaniu, nazwijmy to, tych emigrantów, te służby jak najbardziej trzeba by objąć sankcjami, ale nie karać całego społeczeństwa. Jak nieoficjalnie mówią opozycjoniści z Białorusi, około 60-70% społeczeństwa jest przeciw reżimowi, więc dlaczego my każemy takimi swoimi tutaj decyzjami tych obywateli? A to się odbija szczególnie u nas, bo co innego można to rozmawiać, czy rozpatrywać w Poznaniu, w Gdańsku, tak?
Ale wspólnie też Lewica z PiS-em w piątek głosowała o pomocy dla przedsiębiorców.
Tak, ale my
wolelibyśmy, gdyby... W związku z tą sytuacją.
Wolelibyśmy, gdyby ruch ten, przynajmniej osobowy, się odbywał, żeby nasz bazar na Kawaleryjskiej funkcjonował, bo to są tysiące ludzi. To nie tylko bazar, bo za tym idą, prawda...
Panie senatorze, musimy... Produkcja program tak powoli dobiega końca, panie senatorze.
Oczywiście też pewnie wolelibyśmy, wszyscy wolelibyśmy, żeby było normalnie. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że dziwne by było, też dziwna by była i naiwna wiara, że jesteśmy w stanie te 70% przychylnych Polsce i demokratycznego społeczeństwa oddzielić od tych 30% współpracującej z tamtą władzą. I jak przesiać tym sitem, żeby przez te sito nie przychodzili nie ci, którzy chcą odwiedzić rodziny, ale ci, którzy chcą tutaj prowadzić działalność na rzecz Rosji i na rzecz reżimu Łukaszenki. I to jest zasadniczy problem, więc czasem no, takie decyzje w czasach wojny są konieczne i trudne. Dlatego jedyną formą jest zrekompensowanie strat tym, którzy straty podnoszą, ale bezpieczeństwo Polski jest najważniejsze. W tych czasach powinniśmy z tego sobie zdawać sprawę.
I oby kres wojny było widać jak najszybciej. Dziękuję panom za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo.
A gośćmi Polskiego Radia Białystok byli dziś senator Prawa i Sprawiedliwości Jacek Bogucki oraz Jan Trofimiuk z Nowej Lewicy. Do usłyszenia, mówi Renata Reda. Kolejne gry polityczne za tydzień. Zapraszam w imieniu Doroty Nieprzytawskiej.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.